przed mikrofonem Dominika Dębska. To jest Rozmowa Dnia w Polskim Radiu Białystok. A ze mną jest w studiu ksiądz Tomasz Mnich z parafii katedralnej w Białymstoku. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam słuchaczy.
Czarny dym po pierwszym głosowaniu uniósł się z komina nad Kaplicą Sykstyńską. Tego raczej wszyscy się spodziewaliśmy. Ale zaskakujące było to, jak długo musieliśmy czekać na wyniki tego pierwszego głosowania. Bo aż do 21, kiedy mówiło się, że o 19.30 tego dymu możemy się spodziewać. Czy to zapowiada, że na wybór nowego papieża poczekamy, że może to zająć kardynałom więcej czasu tym razem?
Możemy na to spojrzeć z kilku stron. Pobożnie byśmy powiedzieli, że pewnie rozważania kardynała Cantalamessy trwało tak długo, że głosowanie zaczęło się późno. No ale z drugiej strony same media watykańskie podawały, że pierwszy wynik głosowania możemy się go spodziewać około 19.30, a dostaliśmy go półtorej godziny później, więc rzeczywiście to zwiastuje to, że jest to duże grono kandydatów i być może potrzebują czasu, aby rozpoznać w sobie ten głos Ducha Świętego, który na pewno do nich w tym momencie przemawia, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że to jest akt liturgiczny, te oddanie głosu podczas konklawy, to nie jest tylko głosowanie nad urną, każdy kardynał po zapisaniu imienia i nazwiska kandydata musi podejść do ołtarza, spojrzeć na sąd ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej i wypowiedzieć formułę, że bierze Pana Boga na świadka, iż głos oddaje na tego, który według jego oceny powinien zostać wybrany. Jest ich ponad 130, więc taki akt liturgiczny musiał zająć dłuższy moment, więc troszkę usprawiedliwiamy dzisiaj kardynałów. Dzisiaj około 10.30 pierwszy dym się uniesie prawdopodobnie znad Kaplicy Sykstyńskiej.
Mówi się o tym, że to Duch Święty prowadzi kardynałów, no ale to może być w tym przypadku naprawdę mocna teza, dlatego że to jest grono z całego świata, które niekoniecznie się zna.
Duchowi Świętemu trzeba przygotować. To powiedział Ratzinger przed konklawem w 2005 roku, na którym zresztą został wybrany jako papież Ratzinger Benedykt XVI. Tam jest oczywiście element ludzki i tego elementu ludzkiego nie możemy pomijać, a Duch Święty jest takim podpowiadaczem, który poprzez natchnienia pokazuje, w którą stronę według najlepszego mniemania tego grona powinien Kościół pójść. Ale oczywiście Duchowi Świętemu trzeba się poddać, a to wszystko w wolności.
108 kardynałów z grona elektorów mianował papież Franciszek. Czy to oni głównie dominują jako papabile, czyli kandydaci z największymi szansami na to, by stać się następcą świętego Piotra?
Oczywiście to takie spojrzenie trochę polityczne na te grono, ale no mieliśmy takich 12 tak zwanych papabile, którzy według ocen tego świata mają największe szanse na wybór. Spośród nich rzeczywiście większość jest mianowana przez papieża Franciszka i nie ma co się dziwić, no bo tak papież kreował swoją politykę tą watykańską, ale nie tylko z tego grona ci papabile byli, więc jak najbardziej tutaj Duchowi Świętemu jeszcze tę przestrzeń trzeba zostawić. Niemniej jest to na pewno grono wiodące, dlatego że do wyboru Ojca Świętego potrzeba większości 2/3, czyli 89 głosów. 108 mają ci mianowani przez papieża Franciszka, chociaż jest to grono także bardzo zróżnicowane, także nie ujednolicałbym tego grona.
To kto teraz ma największe szanse według takich szacunków z zewnątrz Kościoła?
No i myślę, że tutaj nazwiskami wolałbym nie sypać, bo to są takie bardzo ludzkie domniemania. Jak spojrzymy na Facebooka czy inne media społecznościowe, to oczywiście przewertowuje się chociażby kardynał Tagle, ale pamiętajmy tą złotą zasadę, że kto wchodzi na konklawę jako papież stuprocentowy, z pewnością wyjdzie z tego konklawy jako kardynał. Patrzmy na drugi szereg. To tam Duch Święty będzie szukał kandydata.
I tak było ostatnio, że papież Franciszek nie był kandydatem z pierwszej linii.
A zdecydowanie. Pamiętam, jak jeszcze wtedy pracowałem w jednej z firm telekomunikacyjnych. Siedziałem na tak zwanej gwiazdce 100 i wybierano papieża Franciszka. Ja przez pół godziny zastanawiałem się, kto to jest kardynał Bergoglio. Skąd oni go wzięli? Z końca świata? Rzeczywiście z końca świata, nie?
Kiedy wybierano papieża Franciszka, mówiło się o tym, że Kościół jest w kryzysie i że nowy papież będzie musiał znaleźć remedium na problemy, które Kościół trapią. Po tych 13 latach wydaje się, że sytuacja wcale nie jest lepsza. Z jakimi wyzwaniami będzie musiał zmierzyć się następca papieża Franciszka?
My patrząc na Watykan i na papieża, patrzymy tak od strony politycznej na te problemy i jako na takie, z którymi musi się zmierzyć i je załatwić. A jako duchowy przywódca wydaje mi się, że papież powinien nas skłaniać do personalizmu, czyli do podwinięcia rękawów osobiście i mierzenia się z tymi problemami osobiście, do nawrócenia. I tego bym bardzo życzył Kościołowi, żebyśmy otrzymali Ojca Świętego, który będzie nas zachęcał, byśmy mierzyli się bardzo osobiście z naszymi problemami, bo dzięki temu problemy Kościoła staną się mniejsze, ponieważ to my jesteśmy Kościołem i nie używajmy takich słów bardzo ogólnikowych, że problemy Kościoła, bo problem Kościoła jest moim problemem. Jeżeli ja się zmierzę z grzechem, ze słabością, z moim odejściem od dekalogu, od przykazań, to z pewnością Kościół będzie jeszcze bardziej jaśniał pięknem Ewangelii.
W dobie internetu i mediów społecznościowych mamy niewątpliwie większy wgląd w to, jakie trendy panują na świecie, ale też w samym Kościele. Ktoś zwrócił uwagę, że po śmierci papieża część kardynałów na powrót założyła złote krzyże pektoralne, które podczas pontyfikatu Franciszka raczej się, których się nie widywało. I teraz pojawia się pytanie, czy to zwiastuje, że ta opcja tradycyjna wychodzi spod ziemia, że możemy wrócić właśnie do tego bardziej tradycyjnego kościoła, który bogactwo tradycji manifestował także w zewnętrznej formie.
Ja jestem przekonany, że Kościół potrzebuje obu stron i tego ubóstwa papieża Franciszka, do którego wzywał, ale i piękna liturgii, która niesie nas ku wieczności, daje ten wgląd w niebo już tu w doczesności. To właśnie chociażby jest doświadczenie Francji, która nawracając się, katechumeni mówią nam o tym, że nawraca ich przede wszystkim liturgia. Ta pięknie sprawowana, dostojnie, z dobrym kazaniem. Dlatego myślę, że nowy papież będzie miał przed sobą niezłe wyzwania, by te obie strony jednoczyć, budować pomiędzy nimi mosty i pokazywać bogactwo Kościoła. To, co trochę papież Franciszek próbował robić podczas synodu o synodalności, pokazując, że to jest jedna orkiestra, która gra różnymi dźwiękami.
Czy większym wyzwaniem dla nowego papieża będą wewnętrzne problemy czy wyzwania, czy raczej to, co się dzieje współcześnie na świecie?
Myślę, że dla każdego Ojca Świętego to jest jedno. Problem świata jest problemem Kościoła, bo Kościół jest jeden i jest wezwany, by ewangelizować cały świat, na krańce świata, jak papież Franciszek mówił, na peryferiach świata. Dlatego problemy każdego poszczególnego człowieka, czy jest to wojna, czy jest to ubóstwo, czy jest to jakaś przemoc, są problemami Kościoła, z którymi także Ojciec Święty będzie musiał się zmierzyć.
No i ostatnie pytanie, jaki wpływ na współczesny świat i na nas będzie miał nowy papież? Czy możemy się spodziewać, że będzie takim duchowym przywódcą, czy jednak mamy kryzys autorytetów i można powiedzieć, że nie będziemy tak chętnie spoglądać i słuchać nowego papieża?
Ja bardzo życzę całemu Kościołowi, całemu światu, abyśmy otrzymali takiego papieża. Ja na niego bym spojrzał tak z dwóch stron jak moneta. Z jednej strony papieża Piotra, który ma doświadczenie upadku, zdrady, ale i nawrócenia. Pamięci o tym, że w sercu Zbawiciela jest zawsze miejsce także dla tego, który upada i chce powrócić. A z drugiej strony było wielu Piusów, Benedyktów, było wielu Pawłów. Życzyłbym dla Kościoła papieża Łukasza. Łukasza Ewangelisty, który potrafi budować mosty pomiędzy wiarą i nauką, bo taki papież na dzisiejsze czasy też jest potrzebny. Papież, który potrafi budować mosty pomiędzy tym, co stanowi konflikt czasami dla współczesnego człowieka, a tak naprawdę jest pokazaniem, jak piękny jest zamysł Boży zapisany we wszechświecie.
Tego w takim razie życzymy i oczekujemy. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Tomasz Mnich, wikariusz parafii katedralnej w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.